Dzień dobry i na początek gość Robert Sierpiński, kiedyś piłkarz Lechii, także piłkarz Kaszubi, Kościerzyn, na Pomezani, Malbork. No, nie sposób wymienić, bo rzeczywiście Robert kilka przystanków ważnych w swojej piłkarskiej zawodowej karierze miał. Teraz menedżer, ale wciąż czynny piłkarz, bo ta grupa oldboyów Lechii to rzeczywiście absolutny fenomen i od tego zaczniemy. A po godzinie 14.40 rozmowa z Leszkiem Ojrzyńskim, piłkarze Arki, przed arcytrudnym wyjazdem do Kielc. Rozegrają spotkanie w sobotę o 18 z Koroną. Trzecia drużyna aktualnie Ekstraklasy. No, Lechia Alżej nie będzie miała, bo już w piątek o 20.30 w Zabrzu z Górnikiem, z liderem, a zatem będziemy kibicować na dystans. A dzisiaj z Robertem Sierpińskim o tych perspektywach sobie porozmawiamy, także dotyczących pierwszego zespołu Lechii. A zatem dwaj panowie dzisiaj dzielić się będą swoją wiedzą, doświadczeniem piłkarskim. Najpierw związany z Lechią Robert Sierpiński, a potem trener Arki Leszek Ojrzyński.
No i czekamy oczywiście na informacje drogowe, bo o tej porze to się robi temat dość gorący.
Piłkarski wtorek w Radiu Gdańsk. Sylwek Pięta, współgospodarz.
Dzień dobry.
No i nasz gość Robert Sierpiński. Witamy serdecznie. Wciąż czynny piłkarz podobno. To prawda?
Dzień dobry. Czy piłkarz i czy czynny, to już dwie nieścisłości w jednym.
I skromny, jak widać, jak słychać.
Bawiący się cały czas, bo piłka to jest jak religia, no, dla mnie przynajmniej. To jest wielka pasja i mimo, że realizuje się w zupełnie innej branży też, to jednak ta piłka przyciąga i sobota i niedziela, która powinna być 100% dla rodziny, to jednak trochę piłka zabiera tego czasu.
To co robisz w takim razie, powiedz, bo menedżerem piłkarskim też pozostajesz.
Tak. Oczywiście mam tam zawodników, z którymi współpracuję ściśle, stale. No ale gdzieś tam ten czas dla swojej większej przyjemności też muszę mieć. No i tymczasem jest zabawa razem z kolegami, którzy kiedyś gdzieś tam w jednym klubie funkcjonowali, czyli Lechii Gdańsk. Cały czas się bawimy, cały czas funkcjonujemy jako drużyna. Nieformalnie, ale chcemy to zmienić.
No właśnie, postanowiliście tę swoją zabawę sformalizować.
Tak, dokładnie, sformalizować.
Kontrakty podpisać, sami ze sobą.
Miliony.
Nie, no to już mnie wypuszczacie. Nie. Nic z tych rzeczy. Jesteśmy ekipą stricte amatorską. Ewentualnie to będziemy deklarację amatora podpisywać. Tak, ale wracając tutaj do początku pytania. Tak, chcemy sformalizować to, co robimy do tej pory. Może nie robimy za wiele, ale coś się dzieje wokół drużyny naszej Lechii Old Boys. No ale nastały i takie czasy i potrzeba już jest chwili taka, że trzeba jednak, tak jak tutaj mówiliśmy, sformalizować to i po prostu chcemy założyć stowarzyszenie Lechia Old Boys. Mamy napisany statut, mamy jakby poparcie wielu jednostek, ale musimy jeszcze tylko uderzyć do najważniejszych. No tutaj wiadomo, do naszego klubu, a działaczami...
Prawo nazwy, do nazwy.
No zdecydowanie. Ale jestem po jakichś tam wstępnych rozmowach. Leszek Kulwicki rozmawiał z panem Biesiadą. Ja rozmawiałem z członkiem zarządu, z panem Kazimierzem Koniecznym. Będziemy organizować spotkanie z prezesem Mandziarą. Chyba, że prezes Mandziara oddeleguje kogoś tutaj do załatwienia tej sprawy, bo nie sądzę, żeby tutaj chciał jeszcze sobie na
być prezesem waszego stowarzyszenia.
Nie. To wiadomo, nie wchodzi w rachubę, bo Lechia to jest spółka akcyjna, spółka prawa handlowego i tutaj nie ma prawnej możliwości nawet zaistnienia w strukturach Lechii, ale działalność na bazie jakiejś prawnej umowy jak najbardziej. Już wtedy tak. I dlatego musimy być stowarzyszeniem legalnie funkcjonującym, żeby po prostu przyjść do Lechii i przedstawić jakby swoje pomysły.
Bo jeśli mówicie o kimś, że ma prawo, takie moralne prawo do tego, aby korzystać z tej nazwy, no to byli zawodnicy, prawda? Zawodnicy, którzy tworzyli ten klub przed laty. Powiedz, kto obok ciebie i oprócz Lecha Kulwickiego, bo o nim już powiedziałeś, tworzy tę drużynę? Bo nazwisk tam jest.
Znaczy wszystkich
sporo.
Nie możesz wyjściowej 11.
No właśnie,
nie chciałbym tutaj nikogo z chłopaków pominąć, aczkolwiek jest pewna grupa zawodników, którzy no chętniej przychodzą, może z racji też tego, że mają więcej jakby czasu, bo
Wojciechowski, Dawidowski, Bieniuk.
No Jarek akurat nie, ale tak. Sławek to, tak, no Grzesiu Król bywał kiedyś.
On taki niesystematyczny był w tej
bywał
swojej
kiedyś,
karierze.
No, ale no podobno to cechuje wielkich, że są krnąbrni i rogaci, ale jest też grupa zawodników z roczników 70, 70, 75, 78, tych starszych, to ta grupa to się zaczyna od Tomka Untona, był świętej pamięci, Maciej Kozak, no 69 jest Darek Gładyś, wspomniany właśnie Sławek Wojciechowski, Tomek Borkowski, skaperowaliśmy teraz w końcu Rafała Kaczmarczyka.
Oj, świetnie gra. Ja go widziałem w Starogardzie, jak grał w turnieju Dana Cup.
Ale to użyłeś świetnego słowa użyłeś, mówiąc świetnie gra. Faktycznie, Rafał, naprawdę ja obserwuję mecze, bo z racji tej drugiej mojej profesji to jeżdżę, oglądam dużo meczy różnego szczebla i powiem wam szczerze, że Rafał Kaczmarczyk ustawiony na pozycji numer 10 przynajmniej w drugoligowej drużynie, śmiem twierdzić, że funkcjonuje i to naprawdę na dobrym poziomie.
A wy w której lidze chcecie grać? Czy chcecie grać w lidze, czy to Puchar Polski?
Siódmej
czy...
nie ma. Szósta to już
no jak nie ma siódmej?
Jest siódma?
B-klasa to jest
szósta,
nie, to jest odpowiednik siódmej, bo pamiętaj, że pierwsza liga jest ligą drugą.
Nie jestem tutaj fachowcem, ty jesteś lepiej zorientowany, bo gdzieś tam nawet już chyba w piątej grałeś swego czasu. Także.
Dziękuję ci za to. Nawet ty nie zadebiutowałeś za to w Potoku Pszczółki, prawda? Tak jak już sobie wymieniamy się uprzejmościami.
Jestem tutaj świadkiem jakiegoś zarzewie konfliktu.
Studzienice z Potokiem Pszczółki.
Tak jest, ten konflikt tli się od lat.
Nie wchodzi w rachubę tutaj granie w ligowej piłce w żadnym wydaniu. Nawet w siódmoligowym wydaniu nie wchodzi w rachubę, ponieważ mamy troszeczkę inne plany tutaj na prowadzenie tego stowarzyszenia i tutaj raczej chcemy grać mecze okazjonalne,
pokazowe,
charytatywne. Dobroczynne, charytatywne. Tak, wokół tego musimy się skupić.
A Puchar Polski, bo moje ostatnie spotkanie ze świętej pamięci Maćkiem Kozakiem to było właśnie w związku z sezonem znakomitym, który rozgrywaliście i ligowców ogrywaliście w Pucharze Polski na tym szczeblu regionalnym. Tam kilka rund przeszliście. No i Maciek rzeczywiście taki rozpalony z nadzieją. On już chyba wtedy walczył z chorobą nawet, ale pamiętam, że ta piłka, te zwycięstwa dawały mu siłę trwania, siłę przeżywania kolejnych dni, tygodni, miesięcy.
No wspomniany tutaj przy ciebie Maciej Kozak to jest akurat gość, o którym no, cała jednej audycji by zabrakło, można było dużo opowiadać. Tak, Maciek był naszym bramkarzem. No niestety wiemy, że wybrał już, chyba poszedł do lepszej drużyny. My tutaj nieraz się uśmiechamy z kolegami, mówimy, że chyba wybrał lepszą drużynę i poszedł bronić tam do góry. W każdym razie, no Maciej, tak, wtedy Maciek był akurat no, ważną postacią tej ekipy, w której graliśmy w Pucharze Polski, ale to dawne czasy.
Chwila. To było
kilka
lat temu.
Tak, no kilka lat temu to było. Tak, chcieliśmy dalej uczestniczyć w tych rozgrywkach Pucharu Polski, ale zauważyliśmy już taką prawidłowość, że ciężko jest się zebrać w silnej grupie. A jak już chcielibyśmy podejmować walkę w takich rozgrywkach, to już chcielibyśmy no, w takim mocnym, optymalnym składzie być. Ale niestety tutaj z racji właśnie służbowych obowiązków wielu chłopaków, no ciężko się zebrać w jednym terminie i rozegrać taki mecz. Co innego właśnie mecze takie pokazowe, wcześniej zapowiedziane, już jakieś tam miesiąc, dwa, trzy miesiące wcześniej zapowiedziane. Tak, do takich meczów możemy się jak najbardziej przygotować.
Takie drużyny tworzone okazjonalnie, one bardzo często startują w Pucharze Polski, no i też kojarzą się z tym, że zazwyczaj na tych pierwszych rundach kończą swoją przygodę z Pucharem. W waszym przypadku tak nie było. No i o ile dobrze pamiętam, wy tam jakiemuś trzecieligowcowi nawet sprawiliście małą niespodziankę. Niemiłą na pewno.
Taktowny jest.
Staram się być taktowny, staram się tutaj wstydu młodszym kolegom nie robić, nie wymienię tutaj nazw zespołów, w których ograliśmy absolutnie, bo nawet już, szczerze powiedziawszy, nie do końca pamiętam. W naszej drużynie, ja w ogóle nie chcę się tutaj jakby równać z chłopakami, którzy porobili naprawdę kariery, grali na najwyższym poziomie w Polsce i za granicą grali. I to jest jednak no, stara maksyma, że umiejętności się nie traci. Można stracić troszeczkę zdrowia, troszkę siły, coś tam w brzuch może się stać, czyli kilogramów troszeczkę mogłoby przybyć, ale no, my mieliśmy taką drużynę, że uwierzcie mi, że to nie był wstyd nawet tym młodszym chłopakom przegrać z nami, bo tak jak już wspomniałem, Sławek Wojciechowski, wtedy Rafał też.
Ale Lech Kulwicki powiedzmy też, człowiek, który jest po 60, a jeżeli sytuujemy gdzieś tam Kaczmarczyka w drugiej lidze, to jego możemy spokojnie w lidze czwartej postawić na stoperze i drużyna zacznie tracić mniej bramek niż do tej pory. Każda.
Ja na taki
fenomen.
No tak, fenomen. Zgadza się. Ja mam inne określenie na takich zawodników. To jest takie wyświechtane powiedzenie, ale ja na takich mówię fachowiec. Fachowiec, no i tyle, no i tyle, skończmy na tym, bo naprawdę o Leszku mówić, to trzeba w samych superlatywach, też chyba no to czasu nie mamy, nie będę tutaj...
Wspominaliśmy go ostatnio przy okazji meczów z Juventusem, kiedy opowiadał, jak to chłopak z Tczewa odkryty gdzieś tam przez trenera Wojciecha Łazarka ściskał dłoń swojemu idolowi Gaetano Scirè i potem te wszystkie, cała otoczka, on mówił o tym rzeczywiście jak... mały chłopiec, który znalazł się w wielkim świecie i tego wszystkiego doświadczał. Na dodatek jeszcze miał sposobność, żeby tam zabrać z raz piłkę Platiniemu, ze dwa razy Bonikowi.
No nie raz, chyba nie raz. No ja znam dużo też opowieści z tych lat nieoficjalnych, więc no też się bardzo cieszę, że mam przyjemność posłuchać z pierwszej ręki. No z pierwszej ręki, on był kapitanem drużyny Leszek, więc z pierwszej ręki słucham takich rzeczy, co tam się działo na tych wyjazdach do Rzymu i tak dalej. No kapitalna sprawa.
To teraz króciutko. Najbliższe działania i kiedy zobaczymy w akcji ten nowy podmiot piłkarski, stowarzyszenie Lechia Gdańsk, jak w świat będziecie jechali, to Old Boys pewnie się będziecie nazywali? Bo wiem, że wiosną ma być takie bardzo spektakularne wydarzenie, gdzieś tam około świąt wielkanocnych. Nie ujawniamy, umówiliśmy się z Leszkiem Kulwickim, ale będziemy wspólnie działali, także Radio Gdańsk w to przedsięwzięcie charytatywne będzie zaangażowane. A teraz najbliższe działania na zimę?
To znaczy z tego co wiem, to mamy jakieś dwa zaproszenia na turnieje halowe w poprzednich latach, bodajże 2 i 3 lata temu, byliśmy na bardzo fajnym turnieju. Ja to się śmiałem, że to takie KSW piłkarskie, bo byliśmy w Hamburgu dwukrotnie. Uczestniczyliśmy w turnieju organizowanym tam. Oldboyowskim turnieju. Amatorzy z oldboyami połączeni. Bardzo fajny turniej. Co roku tam się odbywa. Nie wiem, no w tym roku raczej tam nie zawitamy, ale są różne turnieje halowe teraz. No dajcie nam troszeczkę się ogrzać, bo takie dziadki jak my to na taki mróz to raczej nie wyjdą, więc w hali, ale tak jak wspomniałeś, jest zapowiadany tutaj mecz charytatywny, o którym pewnie będziecie informować.
My na mróz nie wychodzimy, zostajemy w studiu i do rozmowy z Robertem Sierpińskim wracamy już za chwilę, a za jeszcze krótszą chwilę oczywiście wiadomości drogowe. Jeśli mają Państwo coś jeszcze do przekazania, proszę dać znać na 603 i 3x06.
Robert Sierpiński, Old Boys Lechia. Czekamy na rozwój tego projektu w kategorii stowarzyszenia. Będzie pojawiał się ten zespół wspaniałych piłkarzy sprzed lat, całkiem niedawnych, ale także tych odleglejszych z 83 roku, bo jest taki piłkarz Lech Kulwicki, który chyba nigdy nie zakończy kariery, bo w świetnej dyspozycji wciąż pozostaje. Robert Sierpiński, też czynny zawodowo, ale także obeznany piłkarsko, bo w charakterze menedżera pojawia się na różnych obiektach. Rzut oka na tabelę Ekstraklasy, a tam na czele Górnik Zabrze. Przed rokiem prawdopodobnie 8, może 9 drużyna pierwszej ligi. O co chodzi w tej piłce? Mówi się o przepaści między Ekstraklasą a pierwszą ligą, a tutaj mamy rewelację rozgrywek drużyny, która po 18 kolejkach jest liderem.
I akurat mnie to jakoś tam specjalnie nie dziwi. Ja nie jestem jakoś zaskoczony, bo ja już ich obserwowałem, kiedy walczyli o ten awans do pierwszej ligi i tam wtedy było widać niesamowitą konsolidację, dyscyplinę i to jest chyba ręka tego gościa, co to prowadzi, trenera Brosza. No zdecydowanie, bo po prostu ustawił sobie ekipę tak jak chciał, robią to co on nakreślił. I naprawdę, no może rozwiniemy zaraz temat, ale nie dziwi mnie to.
Plus transfery. Temat tobie bliski, bo jesteś menedżerem. Trafić w piłkarze w igry suwałki. Kędzior, no przecież wziąć tego człowieka, dlaczego w Arce nie zauważono tego, gdy rozstrzelał ich tutaj na stadionie miejskim w Gdyni, że tutaj jest potencjał. Teraz Kurzawa, który prawdopodobnie, na mój gust, to jest bardzo poważny kandydat do tego, żeby już za chwilę po tym, jak zaczął swoją ligową karierę, pojechać na mundial.
No z tych dwóch wymienionych przez ciebie jak najbardziej, to uważam, że jeden i drugi spełnia swoją rolę i super się prezentują, jednak szczerze powiedziawszy wyżej cenię Kurzawę i wydaje mi się, że nie wiem jak ono postrzegać jego wiek, bo on dalej jest młodym piłkarzem, powiedzmy no kulminacyjnego momentu kariery jeszcze nie doszedł do kulminacyjnego momentu kariery, ale nie wiem jak ono postrzegać właśnie jego kluby na zachodzie, ale wydaje mi się, że to jest facet, który może szybko wyjechać.
Do Paris Saint-Germain raczej nie, bo tam już kurzawy mają.
Nie, no tutaj trochę zagalopowaliśmy się, tak? Zgadza się, to akurat kurzawa już jest. Nie dziwi mnie. To widziałem tych chłopaków w pierwszej lidze już, jak grali, jak funkcjonowali, jak biegali, jak się poruszali, z jaką pasją. Do tego to są pokorni zawodnicy, którzy wiedzą, że tylko robotą, dobrą robotą można dojść do czegoś, a nie tym, że będą chodzić tak jak ja po studiach i będą opowiadali jakieś historie. Nie, nie. Wiedzą czego chcą i naprawdę są akurat w fajnej grupie, fajną grupę tworzą. I mówię, jeszcze raz powtórzę, miejsce w tabeli, adekwatne do tego, co robię.
Ale wróćmy do tego pierwszego pytania, bo na to tak nie do końca odpowiedziałeś. Jak to jest z tą różnicą pomiędzy pierwszą ligą a ekstraklasą? Ty na pewno masz szerszy niż my ogląd. Śledzimy tutaj Bytowie, Chojniczankę, to na tym poziomie pierwszoligowym. Natomiast ty jako menedżer, który ma w tej lidze swoich piłkarzy, tych meczów oglądasz więcej. To rzeczywiście jest przepaść, czy raczej Górnik i to, jak on teraz gra w ekstraklasie, świadczy o tym, że tej przepaści nie ma? Że to tylko przepaść na przykład finansowa?
Nie, z pewnością jest różnica. Jest różnica, ale zawsze, w każdym sezonie są 2, 3, 4 drużyny w pierwszej lidze, które tak jak pokazuje właśnie Ekstraklasa teraz, spokojnie mając podwaliny dobre, organizacyjne, finansowe, idą wyżej i sobie radzą. Tak jak Górnik. Wspomniałeś tutaj o Chojniczance. Uważam, inni mogliby powiedzieć, no ale co ja mówię, przecież Chojniczanka grała teraz z Górnikiem, dostała 2 razy baty i odjechała z pucharu. Tak, to akurat tak, tylko że Wisła Kraków też przegrała teraz z Górnikiem Zabrze i inni też przegrywają z Górnikiem Zabrze, więc uważam, że taka Chojniczanka, jeśli chodzi o stricte walor sportowy, to uważam, że spokojnie by sobie radziła w tej ekstraklasie.
A ty znasz te kluby także od strony organizacyjnej ze względu na swój zawód? Od strony organizacyjnej też to wygląda dobrze? Czy tutaj no, ze względu być może na to, że to są mniejsze miasta, być może ze względu na to, że tam nie ma tego takiego przyzwyczajenia do wielkiej piłki, przyzwyczajenia wieloletniego, że z tą organizacją nie jest idealnie?
Znaczy ja nie chciałbym tutaj oceniać, ja nie jestem specjalistą, jeśli chodzi o ocenę tej organizacji klubu. Ja wiem, co się w tych klubach dzieje, ponieważ no, czy prezesi Chojniczanki, czy dyrektor sportowy, czy trener, to mój serdeczny kolega. I ja wiem, co tam się dzieje. Ja mogę oceniać tylko i mogę wypowiedzieć się. Nie, może nawet nie oceniać, ale wypowiedzieć się na temat tego, jak ja oceniam ich sportowo. Uważam, że sportowo są na bardzo dobrym, przyzwoitym poziomie. Organizacyjnie no chyba sobie radzą, bo spotkałem ostatnio na meczu, jak byłem w Chojnicach, człowieka, który był obserwatorem z ramienia PZPN-u. I on też wysoko ocenia Chojniczankę. Mimo, że nie mają pięknego stadionu, mimo, że nie mają nie wiadomo jakiego obiektu, to mimo wszystko już są bardzo, bardzo blisko licencji.
No pięknego stadionu Chojniczanka nie ma, jak twierdzisz, ale to co, i tu mówię z żalem jako człowiek pochodzący z Bytowa, to co w takim razie powiedzieć o stadionie w Bytowie? Ale zostawmy może tę pierwszą ligę, skupmy się na Ekstraklasie.
Lechia.
Jak oceniasz Lechia? Czy Lechia się podniosła? Czy Lechia wyszła już na prostą? Czy wychodzi na prostą? Czy jednak na przykład mecz sprzed 2 tygodni, tak, z Krakowią, czy 1,5 tygodnia, no to nieistotne w tej chwili.
1,5 tygodnia.
Czy to jednak cały czas jest klub, który znajduje się...
Wyjazd do Zabrza, pamiętajmy.
Tak jest.
Także to tu jesteśmy w temacie jakby.
Przechodzi przez turbulencję.
Tak. Teraz akurat faktycznie Lechia jedzie do Zabrza.
Dobry mecz na przełamanie, zwykło się mówić.
Wiecie panowie, jak jest... Kibic się przyzwyczaja do dobrego i to bardzo szybko. Lechia przyzwyczaiła w tamtym sezonie do dobrego grania, do bycia w czubie tabeli. Jednakże wydaje mi się, że ci zawodnicy, którzy w tamtym sezonie występowali w Lechii, ten apogeum formy już tam dawno mają za sobą. No patrz tutaj, ci, którzy nie grają. No, tak. No nawet, no ja akurat uważam Milosza Krasicza za wysoką klasę, aczkolwiek faktycznie w tamtym sezonie grał, wydaje mi się lepiej, ale pewnych rzeczy już się nie oszuka, szczególnie biologii i tutaj no...
Wypalona drużyna, bo to się podkreśla, bo wszyscy mówią tak, słuchajcie panowie, z takim doświadczeniem, gdy my spotykamy piłkarzy na przedmeczowych konferencjach prasowych i mówi się o tym potencjale Lechii, a to tutaj stawiasz tezę dosyć odważną. Mówisz, ten potencjał wcale nie jest taki wielki, że nazwiska jeszcze znaczą, Natomiast potencjał tych nazwisk, tych ludzi, którzy stoją za tymi nazwiskami, ograniczony przez wiek.
No niestety, to jest moje zdanie, czy ktoś się z tym zgodzi, czy nie. Ja tak uważam. Może nie będę tutaj wymieniał z nazwiska chłopaków, ale sądzę, że przypływ tej świeżej krwi teraz nie był na tyle wysoki, dobry, mocny i jakościowy, żeby Lechia znowu grała w pierwszej trójce, czy tam czwórce. Taka jest moja ocena tego. No tutaj wyłomem może z tej reguły jest Marco Paixão, ale to jest akurat zawodnik, który wydaje mi się, że i on w następnym sezonie też swoje strzeli. Ale reszta wydaje mi się, że troszkę te loty są obniżone. Ale mówię z racji jakby z naturalnych pobudek. No i wydaje mi się, że nie z niektórych już zawodników tutaj, obojętnie jaki trener by nie był, obojętnie ile by tutaj pieniędzy tym zawodnikom się nie dało, to wydaje mi się, że już niektórzy nie dadzą tyle, czego by oczekiwali kibice od nich.
To ostatnie pytanie do ciebie jako obserwatora tego rynku piłkarskiego. Tutaj kibice marzą oczywiście o tym, aby ten pierwiastek w Gdański, w Lechii był jak najbardziej obecny. Jak ty się zapatrujesz na ewentualną możliwość dołączenia do tego takiego ścisłego pierwszego składu wychowanka Lechii, młodych piłkarzy? Obserwujesz ich? Któryś przykuwa twoją uwagę? Jest jakakolwiek szansa, że ktoś zaistnieje na tych ekstraklasowych boiskach?
Ciężko mi powiedzieć.
Grzegorz Król, rok 96, Hubert Kostka, który podczas sparingu z młodzieżowcami, Dawidowski, tak, Król.
Tak, to trener Gładysz opowiadał mi tą historię, jak Hubert
Kostka... Ale nie uciekajcie panowie od...
jak Hubert Kostka, tak, przyszedł do szatni.
Dajcie na początku tygodnia, powiedział, że w przyszłym sezonie będą decydowali o obliczu drużyny.
Nie, to trener Gładysz mi mówi właśnie, że trener Kostka powiedział: panie trenerze, od jutra radzi pan sobie bez trzech zawodników czy czterech, i wymienił nazwiska, no i niestety zabrał tych chłopaków do pierwszej drużyny i super. I uważam, że to oczywiście nie musi być zasadą. Ja jestem trochę tym zmartwiony, że tych młodych piłkarzy, tych 17-18-latków, ja nie mogę tutaj zobaczyć w rozgrywkach seniorskich, bo oni cały czas grają w juniorach. Żałuję strasznie.
Odnosisz się do likwidacji drugiej drużyny.
Tak. Ja oczywiście nie oceniam, bo to każdy właściciel ma prawo do organizowania klubu, firmy, tak jak chce. Ja też jestem właścicielem firmy, ja sobie organizuję ją jak chcę. I czy ktoś mi mówi tak, czy inaczej, to ja sobie i tak zrobię po swojemu. Oczywiście z rad jakichś trzeba korzystać, mądrzejszych ludzi od siebie, ale ja uważam, że ta drużyna rezerw to był fajny przyczynek do dorosłej kariery lub przygody, jak ktoś tam zwał, dla tych młodych chłopaków.
To odbije piłeczkę. Może nie tyle ja, co dyrektor sportowy teraz Lechii Gdańsk, Piotr Nowak. On na niedawnym spotkaniu mówił o tym, że jego zdaniem ta wartość piłkarska tej drużyny rezerw nie była wystarczająco wysoka, aby móc na jej podstawie, na podstawie tych meczów, oceniać przydatność zawodników do pierwszego zespołu. No i jego zdaniem, choć to chyba taka pieśń przyszłości, bardziej jakieś plany, znacznie bardziej wartościowe są na przykład sparingi raz na 2 tygodnie, raz na 3 tygodnie z jakimiś zagranicznymi zespołami. To są słowa trenera Nowaka.
Ja nie chcę tutaj w żaden spór się wplątać z panem Nowakiem, tylko takie pytanie. Ja bywałem, to mało powiedziane, często byłem na meczach rezerw. Pana Nowaka tam nigdy nie widziałem na tych meczach, więc może tą opinią moją zakończmy ten temat.
Robert Sierpiński.
Gość piłkarskiego wtorku w Radiu Gdańsk. Za chwilę jeszcze oczywiście wątek żółto-niebieski. Trener Leszek Ojrzyński przed wyjazdem na mecz do Kielc z Koroną. Także o tych dwóch transferach, które wczoraj za porozumieniem stron rozwiązano. Także o Pucharze Polski, który przed Arką już wiosną przyszłego roku. Te wszystkie wątki podejmie Mariusz Hawryszczuk w rozmowie z trenerem Leszkiem Ojrzyńskim.
Jedziecie do Kielc. Wyjątkowe miejsce.
Na pewno, nie ma co ukrywać. Wyjątkowe, bo tam zaczynałem pracę na poziomie ekstraklasowym. Tam dano mi szansę, tam pracowałem może i najdłużej, jeśli chodzi o w ogóle moją pracę, bo w Ekstraklasie na pewno, ale i w niższych ligach też tak długo nie pracowałem, bo ponad 2 sezony i miło wspominam, dużo do tej pory mam przyjaciół, zresztą dopiero w tym roku moja rodzina opuściła Kielce i wróciła do Warszawy i zawsze tam gdzieś sentymentem się przyjeżdża. Szkoda tylko, że jestem bardzo gościnny, bo tam gdzie przyjeżdżałem chyba 2 razy w Kielcach przegraliśmy i fajnie by było w końcu tą kartę gdzieś odwrócić i wygrać, a zadanie będzie bardzo ciężkie.
w najbliższym czasie to tam pan się wybierze nie tylko raz w ramach Ligi, ale także w ramach Pucharu Polski, więc tych okazji, by odwiedzić stare kąty, troszkę będzie.
Na razie skupiamy się na tym najbliższym meczu sobotnim, żeby go zagrać jak najlepiej z rozpędzoną Koroną, która ostatnio w ogóle nie przegrywa, która no wczoraj co prawda zremisowała, ale też miała swoje okazje na zwycięstwo i jest to bardzo mocny zespół i musimy wszystko zrobić, żeby lepiej się zaprezentować, nie tak jak ostatnio w Płocku, tylko właśnie, żeby pokusić się tam o niespodziankę, bo faworytem będzie Korona.
Przyjście Gino Letiriego, anonimowi piłkarze, no zdecydowana większość nie wierzyła w ten projekt, tymczasem oni zaskoczyli niesamowicie. Pan się spodziewał, że w Kielcach znowu banda świrów będzie, można tak powiedzieć?
Znaczy wszystko było uwarunkowane od tego, jacy będą zawodnicy, a Kaczarawa czy Soriano, no to proszę zobaczyć sobie, jaka wartość jest tych zawodników, co oni osiągnęli, no to tylko pozazdrościć i można następnych zawodników też wymieniać, którzy w piłce gdzieś może nie na najwyższym poziomie grali, bo w polskiej lidze by nie było możliwości takich, ale na warunki naszej ekstraklasy to są bardzo solidni piłkarze, plus piłkarze, którzy są związani już z Koroną, jak Możdżeń wcześniej grał, jak Żubrowski, który też w młodej ekstraklasie grał, jak Dejmek, którego też ja sprowadzałem, czy Cebula, czy Kiełb, no to jest trzon zachowany, czy Dio, prawda? I przed sezonem to była zagadka, bo trener, wiadomo, z niższej ligi, ja podobnie przeżywałem też, bo z niższej ligi przychodziłem do Korony, ale no, takich dobrych transferów my wtedy nie mieliśmy, No i tak to wygląda, na pewno nikt by się nie spodziewał, że będą tak wysoko w pierwszej trójce gdzieś bić się z najlepszymi, wygrywać spotkania z Legią i grać tak odważnie, ale to chwała im za to, że tak grają. Zresztą my tu też się przekonaliśmy, że mieliśmy dużo szczęścia, bo tu zremisowaliśmy przy Olimpijskiej, ale tak naprawdę byliśmy słabszą drużyną. U mnie Cebula debiutował, Dejmka ja ściągałem, Kiełba też z Lecha Poznań. Wtedy było naprawdę biednie. Nie tak jak teraz, bo tych zawodników gdzieś tam z niższych lig albo z juniorów się pozyskiwało i co od tej bandy świrów gdzieś tam się właśnie utarło, że to jest drużyna z charakterem i zawsze to było. Było widać gołym okiem, że ci chłopcy zawsze gdzieś tam byli skazywani, że będą mieli problem, a pokazywali charakter, potrafili się cieszyć, mieli w sobie tą pasję widoczną czasami na podwórkach, jak dzieci grają, no oni się cieszyli tym, biegają, grają do upadłego, no to jest dla nich najważniejsze w danym momencie i to widać gołym okiem, bo nie każde drużyny potrafią tak grać z takim zębem i z taką odwagą.
Pan się ucieszył po losowaniu Pucharu Polski, że to Korona właśnie będzie waszym rywalem? No, Górnik, lider ekstraklasy, rewelacja sezonu, Legia Warszawa, zawsze mistrz Polski, z którym jednak wygraliście już. Natomiast Korona, patrząc na papier przynajmniej, wydaje się słabszym rywalem, ale to może być złudne.
I przed losowaniem była ciekawość, jak to będzie i to tyle. I sezon jeszcze trwa, nie jest powiedziane, że Korona będzie tak dobrze grała, prawda? A ja dodatkowo no, mamy się jakieś tam, że tak powiem, zadowolenie, że znowu się zobaczę z przyjaciółmi czy znajomymi, a teraz już kilka telefonów mam, kilka spotkań zaplanowanych, że ci ludzie, którzy są w Kielcach, są ze mną tam gdzieś chwilę porozmawiać i to zawsze cieszy, bo no kawałek tam serca, zdrowia człowiek zostawił.
Jeszcze na koniec chciałem zapytać o dwóch ludzi, którzy opuścili pokład Arki, Alvaro Rey, a także Tomasz Kosut. Czemu nie odpalili?
No ciężko miał odpalić, bo gdzie był brany pod uwagę, to mu kontuzja przeszkadzała albo choroba, bo jeśli chodzi o ten ostatni mecz w Pucharze, no to choroba, żeby zadebiutować, bo taki był plan. I tu miał Tomasz wielkie, wielkie problemy, co prawda, kiedy był zdrowy, trenował, grał w drugiej drużynie, ale to nie to, co ekstraklasa, a stoperzy byli tu zdrowi i po prostu był tym ostatnim ogniwem, jeśli chodzi o podjęcie decyzji o składzie i o grę na stoperze, bo inni go wyprzedzali. Jeśli chodzi o Alvaro, to też brak cierpliwości, bo szedł łeb w łeb z Krivcem, prawda, i Krivec pokazał ten charakter na ostatniej prostej i wskoczył do składu, a Alvaro gdzieś sobie odpuścił i po prostu no, nie podjął walki do końca i tak się określił, a nie inaczej, że tu nie widzi swojej osoby w następnym roku i taką decyzję podjął, że po prostu no, będzie szukał szczęścia gdzie indziej i to trzeba uszanować i tak to wyglądało.